Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Panie nasz Jezu, w prostej stajni narodzony, tak ubogo w małym żłóbku leżysz w sianku położony.
Ludzie wierzący nie mają się czego bać, powiedział w katechezie Benedykt XVI, przypominając, że Panem Wszechświata jest Chrystus. Za chwilę relacja z audiencji ogólnej. Drugą część programu poświęcimy pojednaniu. Poinformujemy o decyzji Episkopatu Szwajcarii w sprawie likwidacji praktyki zbiorowych rozgrzeszeń bez spowiedzi. Natomiast moimi gośćmi będą redaktorzy La Salette, dwumiesięcznika dedykowanego pojednaniu, księża saletyni Bohdan Dudko i Karol Porczak. Na środowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Podczas gdy wokół pełno lęków chrześcijanie winni sobie uświadomić, że Chrystus jest Panem Wszechświata, gdy współczesne pogaństwo hołduje niebezpiecznym formom władzy, wierzący nie mają się czego bać. Wiedzą, że Chrystus jest zwycięzcą. Nauczanie świętego Pawła z bliźniaczych listów do Kolosan i Efezjan Benedykt XVI przedstawił w katechezie na audiencji ogólnej. Tylko w tych listach apostoł narodów nazywa Chrystusa głową. Tytuł ten oznacza, że Chrystus kieruje i prowadzi wspólnotę chrześcijańską, bierze za nią odpowiedzialność jako jej przewodnik i Pan. Oznacza też, że jest głową, która ożywia i porusza wszelkie członki ciała, jakim jest wspólnota Kościoła.
Według świętego Pawła Chrystus jest głową wszystkich potęg niebieskich. Dlatego jeśli jesteśmy zjednoczeni z Nim, nie musimy się obawiać żadnego nieprzyjaciela ani jakiejkolwiek przeciwności. W końcu Chrystus jest głową całego kosmosu. Przez Niego świat został stworzony i w Nim całe stworzenie zostanie odnowione. Drugim kluczowym słowem pojawiającym się w obu listach jest pojęcie tajemnicy. Paweł mówi o tajemnicy woli Bożej, tajemnicy Chrystusa, tajemnicy Boga w Chrystusie, w którym kryją się wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Pisząc o tajemnicy, apostoł ma na myśli nieprzenikniony plan Boga odnośnie do losów człowieka, narodów i świata. Interesujące jest także nauczanie na temat Kościoła, który Paweł przedstawia jako oblubienicę Chrystusa.
Benedykt XVI zauważył, że z listów do Kolosan i Efezjan można się nauczyć, jak być chrześcijaninem i człowiekiem. Pomagają one zrozumieć, że cały wszechświat jest śladem obecności Chrystusa, dlatego należy do Niego podchodzić z szacunkiem i miłością. Ukazują też Kościół jako ciało Chrystusa, za które wydał On samego siebie i zachęcają do odwzajemniania miłości jednoczącej z Bogiem.
Serdecznie witam Polaków. Święty Paweł porównuje miłość macierzyńską do tej, która łączy Chrystusa i Kościół, Jego oblubienicę, jednocząc się z rodzinami zgromadzonymi w tych dniach w Meksyku, modlę się, aby wszystkie rodziny w Polsce i na świecie jednoczyła i oświecała miłość Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi.
Benedykt XVI zachęcił do modlitwy, aby rozpoczynające się w Meksyku szóste światowe spotkanie rodzin ukazało piękno i wartość rodziny oraz przyczyniło się do jej umocnienia. Na zakończenie audiencji papież spotkał się z dzieckiem cudownie uzdrowionym za wstawiennictwem rodziców świętej Teresy z Lisieux. Relikwie beatyfikowanych niedawno Louisa, Izeli i Martin wystawione są obecnie w Bazylice Watykańskiej. Chłopiec Pietro Skiliro był na papieskiej audiencji wraz z rodzicami, którzy ofiarowali Benedyktowi XVI relikwiarz nowych błogosławionych. Natomiast z Polski na audiencję przybyły delegacja z Sanktuarium Świętego Krzyża oraz grupa laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepszego wolontariusza.
Stolica Apostolska podpisała porozumienie z krajem związkowym Szlezwik-Holsztyn. Liczący 24 artykuły dokument reguluje sytuację prawną Kościoła w tym najbardziej wysuniętym na północ landzie Niemiec. Ustala normy odnośnie do takich kwestii jak nauczanie religii w szkołach publicznych, uznanie szkół prowadzonych przez Kościół, formacja uniwersytecka, działalność Kościoła na polu duszpasterskim, charytatywnym, socjalnym i służby zdrowia, podatek kościelny oraz ochrona zabytków. Jednym słowem, umowa uznaje rolę Kościoła katolickiego w społeczeństwie kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Dokument podpisali przedwczoraj w Kilonii nuncjusz apostolski w Niemczech, arcybiskup Jean-Claude Périsset oraz premier lokalnego rządu Peter Harry Carstensen. Dziś poinformowano o tym w Watykanie.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim w Austrii arcybiskupa Petera Stefana Zurbriggena. Zastępuje on na tym urzędzie arcybiskupa Edmunda Farhata, który ukończywszy 75 lat zgodnie z prawem kanonicznym złożył rezygnację ze sprawowanej posługi. Arcybiskup Zurbriggen ma 65 lat i jest Szwajcarem. Od 2001 roku był nuncjuszem apostolskim na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Szwajcarski episkopat wydał dziś dekret zakazujący zbiorowego rozgrzeszania praktykowanego w tym kraju od kilkudziesięciu lat. Tym samym biskupi podporządkowali się rozporządzeniom wydanym w 2002 roku przez Jana Pawła II w motu proprio Misericordia Dei.
Powołując się na papieski dokument oraz na kodeks prawa kanonicznego, pasterze szwajcarskiego kościoła przypominają, że rozgrzeszenie kolektywne jest dopuszczalne jedynie w niebezpieczeństwie śmierci bądź poważnej konieczności, kiedy z powodu braku dostatecznej liczby spowiedników wierni przez długi czas nie mogą przystąpić do spowiedzi Komunii Świętej. Biskupi jednoznacznie stwierdzają, że w Szwajcarii opisana przez prawo kanoniczne sytuacja nie istnieje, w związku z czym nie można się arbitralnie powoływać na stan poważnej konieczności. W aktualnych okolicznościach jedynie niebezpieczeństwo śmierci pozwala na udzielanie zbiorowego rozgrzeszenia, stwierdzają biskupi. Przyznają jednak, że praktyka ostatnich lat sprawiła, iż ten nadzwyczajny sposób sprawowania sakramentu spowiedzi w Szwajcarii stał się w istocie formą zwyczajną.
Do dekretu został dołączony komentarz ojca François Xaviera Amherta, profesora teologii pastoralnej na Uniwersytecie we Fryburgu. Stwierdza on m.in., że dekret episkopatu nie kwestionuje samej ważności rozgrzeszeń grupowych, które były udzielane do tej pory. Zachęca też szwajcarskich katolików do zachowania liturgii pokutnych, w czasie których były zazwyczaj udzielane grupowe rozgrzeszenia. Nabożeństwa te mają doniosłe znaczenie, zwłaszcza w Adwencie, Wielkim Poście i w uroczystość Wszystkich Świętych. Trzeba jedynie zadbać, aby uczestniczący w nich wierni mieli możliwość spowiedzi indywidualnej, pisze ojciec Amherd. Przyznaje, że decyzja biskupów rozczaruje wiernych, którzy zdążyli się już przyzwyczaić do nadzwyczajnej formy sprawowania sakramentu spowiedzi. Jest on jednak pewny, że zniesienie praktyki grupowego rozgrzeszania przyczyni się do nowego odkrycia sakramentu miłosierdzia Bożego.
Informująca o dekrecie biskupów kościelna agencja APIK spodziewa się licznych protestów. Pierwszą petycję wystosowali jeszcze przed świętami wierni z parafii świętego Piotra we Fryburgu. Proszą oni swego biskupa o zachowanie dotychczasowej formy rozgrzeszenia, powołując się przy tym na poparcie swych kapłanów. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W studio moimi gośćmi są księża Saletyni Bogdan Dudko i Karol Porczak z dwumiesięcznika La Salette, posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę o przedstawienie charakteru tego czasopisma. Ksiądz Bogdan Dudko.
Charyzmatem naszego zgromadzenia jest pojednanie. I Matka Boża w La Salette na końcu przesłania mówiła o tym, aby to, co powiedziała, iść i ogłosić całemu ludowi. I to przesłanie głosimy poprzez słowo mówione, ale także poprzez słowo pisane. La Salette, dwumiesięcznik, jest właśnie poświęcony charyzmatowi, czyli pojednaniu. To, co wyróżnia na rynku medialnym, to właśnie pojednanie. Każdy numer posłańca jest poświęcony pojednaniu w pewnym kontekście. Na przykład ostatni pojednanie w małżeństwie, przedostatni pojednanie z samotnością, następny numer pojednanie ze śmiercią.
Jak można opisać technicznie to czasopismo, jak ono jest redagowane?
Jest format B5, 60 stron, okładki lakierowane. I około połowy stron, czy 30, to jest tak zwany temat nośny, czyli tak jak ten numer poświęcony pojednaniu. Jest tu zawsze wywiad z jakimś księdzem biskupem, temat biblijny i jest bardzo dużo świadectw takich z życia. Potem są informacje z sanktuarium w La Salette, naszego domu macierzystego, sanktuarium z Dębowca i później tematy bieżące. Coś, co się dzieje w życiu i w Kościele. Chcemy, żeby to pismo dotykało problemów, których my doświadczamy, o których słyszymy. Też jest ta wymiana jakby takiej korespondencji między czytelnikami. Jest polecana dobra książka, dobry humor, dobra krzyżówka, a także komentarze do każdej niedzieli, do Ewangelii, którą można przeczytać i jakoś snuć sobie refleksję. Oczywiście też czytelnicy mogą zapoznać się z misjami, które prowadzą saletyni na całym świecie.
Do kogo kierowane jest to pismo?
Zasadniczo to są ludzie, którzy już są przez pewien czas z nami związani i mamy odzew od niektórych czytelników, że to są ludzie właściwie wszystkich stanów i wszystkich pokoleń. Zaczyna nam się pojawiać coraz więcej czytelników młodszych. Wiek nam się z roku na rok obniża, mamy takie sygnały i tematyka zaczyna ludzi przybliżać troszeczkę do tego pisma.
Jest też widać dział specjalny dla młodzieży.
Jest właśnie nowość, która się pojawiła i mamy redakcję bardzo młodą w tej właśnie sekcji naszego dwumiesięcznika.
Ja muszę powiedzieć, że chcemy, żeby to pismo miało taki charakter otwarty, kościoła otwartego w tym sensie, że nie zamykamy się na nikogo. Otwarcie jesteśmy do tego, który jest pobożny, tradycyjnie związany z Kościołem, ale także taki, który gdzieś tam chodzi po obrzeżach, który staje sobie pytania, który szuka. I oczywiście to słowo jest tak redagowane, że jest przystępne i dla człowieka, który jest wykształcony, ale także dla, jak to mówimy, potocznie dla każdego prostego człowieka, że nie ma tutaj jakiegoś eliminowania. Jesteśmy otwarci właśnie dla młodych szczególnie, na osoby w wieku gdzieś 30-40 lat, wtedy, kiedy przychodzą różne kryzysy, odejścia, różne zmagania. Dlatego ten czytelnik nasz ma, tak jak ksiądz Karol powiedział, i różny wiek, i różne oblicze, ale zawsze nam jest bliski i chcemy do każdego docierać, do każdego domu też.
Przesłanie pojednania nie jest łatwe w dzisiejszym świecie, szczególnie medialnym. Media dzisiaj żyją raczej konfliktem i to czasem kreowaniem tych konfliktów sztucznym niekiedy, żeby pokazać, żeby skontrastować, żeby było ciekawiej. Jak można ciekawie przedstawiać pojednanie?
Ja myślę, że pojednanie ma w sobie taką przestrzeń, że dotyka naprawdę życia naszego w każdej chwili. Zazwyczaj, kiedy w Kościele mówi się o pojednaniu, to myślimy, że trzeba iść do spowiedzi, otrzymać rozgrzeszenie. Natomiast jest to pojednanie wielopoziomowe, wielowarstwowe. Pojednanie z Bogiem, pojednanie z drugim człowiekiem, pojednanie z własną historią życia, pojednanie z tymi sytuacjami, rzeczywistościami, które na co dzień doświadczamy. Także jest to bardzo szeroki temat i ja myślę, że o wiele ciekawszy niż temat, kiedy mówi się o podziale, o coś, co jest dzisiaj nośne medialnie, wojna, jakiś tam konflikt, czy jakieś zdarzenie negatywne, bo jeżeli małżeństwo, które nie funkcjonowało przez 15 lat i na nowo ono zmartwychwstało, są razem ze sobą, to przecież jest cudowne przesłanie i to pojednanie. Ktoś, kto nagle traci w swoim małżeństwie męża czy żonę, a nagle umiera i zostaje sam i pojedna się z tą samą samotnością, w tym sensie pozytywnym, żeby widzieć, że to, co się stało, nie jest złem, że być pojednanym to znaczy przyznać Bogu rację, chociaż tego nie rozumie, co się dzieje, ale że jest jakaś tajemnica Boża i to w sumie będzie dobre. Dzisiaj mamy to spotkanie z małżeństwem, gdzie rodzice wiedzieli, że dziecko, które ma się narodzić, jest bez mózgu, czyli bardzo szybko umrze i dziecko rodzi się, jest cudowny pogrzeb później, to przeżycie, to małżeństwo jest cementowane poprzez śmierć tego dziecka, gdzie oni też wewnętrznie są pojednani z tą śmiercią, ale jednocześnie to małżeństwo też jakoś buduje.
Pismo to samo przez formę, jaką stosujemy, przez świadectwa, zostawia ludziom tylko dwie opcje. Albo się zgodzić z tym świadectwem i przyjąć, albo po prostu je odrzucić, bo człowiek tego nie rozumie. I zasadniczo jest to pewna forma solenia ludzkich sumień, ponieważ daje możliwość zajęcia stanowiska. Stanowiska, które rzeczywiście tego człowieka stawia po jednej albo po drugiej stronie. Zawsze jest to dobry rezultat, bo nie stawia go w środku.
Zbieranie świadectw i spisywanie ich, umieszczanie nawet choćby w formie dwumiesięcznika wymaga jednak pewnego wysiłku i szerokiej bazy współpracowników. Kto pisze w La Salette?
Piszą fachowcy, dziennikarze, można powiedzieć z pierwszej półki. Jest takie ciało programowe, szefem jest pan Grzegorz Górny. który zaangażowany jest i w telewizji, jest Robert Kelly. Są dziennikarze, fachowcy, ale też są amatorzy. Amatorzy nie co do pisania artykułu, ale mają doświadczenie Kościoła, żywego Kościoła, tego, co Pan Bóg zrobił. To, co ksiądz Karol powiedział, że jest dużo ludzi młodych, którzy postrzegają Kościół może troszeczkę inaczej i takim doświadczeniem Kościoła chcemy się dzielić. Piszą księża, ale piszą głównie świeccy. I to jest to spojrzenie i pokazanie Kościoła oczyma świeckiego. Myślę, że wtedy bardziej obiektywne. I też ciekawsze. To, co można też pochwalić, myślę, posłańca, to, że jest bardzo ładna grafika. Jest to ładnie zrobione. Jak się weźmie do ręki, to po prostu to pismo też przyciąga.
Mówiliśmy o tych technicznych sprawach. Jak technicznie wygląda, czym się różni wydawanie dwumiesięcznika od tego, z czym na ogół w przypadku prasy katolickiej mamy do czynienia, czyli tygodnika, miesięcznika?
Dziennik czy tygodnik, on się bardziej zajmuje newsami i wydarzeniami bieżącymi. Natomiast dwumiesięcznik bierze jakiś pewien temat, jakiś blok tematyczny i go opisuje, pokazuje z różnych stron. I to jest ta podstawowa różnica. Tak jak powiedziałem, w drugiej części naszego pisma nie uciekamy też od tematów bieżących. Na przykład w ostatnim jest artykuł poświęcony wyborowi pana Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I tu pokazane są jego poglądy moralne, na jakich wartościach opiera swoje życie i politykę. I nie chcemy nikogo sądzić, nie chcemy nikogo oskarżać, ale pokazywać w pewnej perspektywie, żeby snuć refleksję później.
Dokąd dociera La Salette?
No, w Polsce to właściwie do wszystkich miast i miejscowości. Górne miasta są rzeczywiście 20 osób, 30 większych miast, nawet do 200, jeżeli chodzi o Warszawę, Kraków, ale tak samo w całej Europie również są pojedyncze egzemplarze wysyłane nawet do Japonii, do Nowej Zelandii i do Stanów Zjednoczonych. Tam, gdzie są Polacy, tam mają kontakt z posłańcem.
Staramy się też wspomagać misjonarzy, nie tylko saletynów, ale i diecezjalnych, i wysyłamy na różne placówki misyjne. Między innymi taki bliski przyjaciel, który też często pisze, to jest w Czadzie.
La Salette to oczywiście przesłanie Matki Bożej. Jak wygląda ono, jak ten kult w Polsce w tej chwili się szerzy?
Główne centrum, takie polskie La Salette, to jest Dębowiec, sanktuarium koło Jasła na Podkarpaciu. Natomiast posługa misjonarzy saletynów w prowincji polskiej obejmuje bardzo duży teren, bo można powiedzieć, że od Londynu, bo tam mamy placówki Londyn, Niemcy, Belgia, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, do niedawna też byliśmy w Kazachstanie. I nasza posługa właśnie niesienie tego pojednania, które Pan Bóg daje, pojednajcie się z Bogiem, czyli przyjąć to, co Bóg chce czynić w naszym życiu. Bo człowiek pojednany to jest człowiek przemieniony, to jest ten człowiek, którego życie staje się błogosławieniem Boga. I chcemy być z takimi ludźmi, chcemy tym ludziom towarzyszyć, też być świadkami tego, że my błogosławimy Boga w każdym czasie. I z tego błogosławieństwa też płynie pewna radość i tych, którzy niosą to przesłanie i tych, którzy doświadczają tego pojednania. Nasze seminarium znajduje się w Krakowie, studiujemy razem na Papieskiej Akademii Teologicznej. I mówię, jesteśmy otwarci w naszej misji, jesteśmy na Madagaskarze, w Angolii, czy teraz w dalekich Indiach, na Filipinach. Chcę też zaprosić słuchaczy do strony internetowej www.poslaniec.com. Tam jakieś szczegółowe informacje każdy znajdzie. Oczywiście zachęcam do stałego czytania, bycia czytelnikiem, przyjacielem posłańca. Jak zaprenumerować, wszystko można znaleźć na stronie internetowej, czy napisać też na adres do Dębowca i wtedy wyślemy egzemplarz taki promocyjny.
Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli księża saletyni Bohdan Dudko i Karol Porczak z redakcji dwumiesięcznika La Salette, posłańca Matki Bożej Saletyńskiej.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy całą redakcję i wszystkich słuchaczy.
Radio Watykańskie. Na tym kończymy środowy magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.